Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, o finansach dzisiaj mówić będziemy.
No to przykry temat.
No tak, niestety, ale bardzo ważny. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala poinformował pan, że lecznica ma największy w historii dług. Chciałabym zapytać dzisiaj pana w rozmowie, jak powstało to zadłużenie, co wpłynęło na taką wysokość długu, w ogóle jak się generuje taki dług. Dodam tylko, że nie jest to jedynie pana problem, ponieważ i Przasnysz się żali, i Mława jest w ciężkiej sytuacji. Co się dzieje w szpitalach, że ten dług rośnie?
No to znaczy, generalnie mamy problem w szpitalnictwie i w systemie ochrony zdrowia od X lat. Ciechanowski szpital zaczął zadłużać się od roku 2009 po strajkach i pielęgniarek, i lekarzy, kiedy zostały ustalone nowe warunki wynagrodzeń, które były no, niestety nieadekwatne do poziomu przychodów generowanych przez szpital i od tego czasu narasta zadłużenie. To narastanie zadłużenia udało nam się ustabilizować w latach 16-19. Potem przyszły dwa lata pandemii, które no, były bardzo specyficzne. Szpital funkcjonował w trybie ekstraordynaryjnym. Przede wszystkim 1/3 naszych zasobów i kadrowych, i infrastrukturalnych była wyłączona na rzecz pacjentów chorujących na COVID-19. Normalna działalność planowa nie była w normalnym zakresie realizowana, natomiast to skończyło się w pierwszym kwartale 2022 roku. Szpital od momentu, w którym wojewoda mazowiecki, czyli od 31 marca ubiegłego roku, kiedy wojewoda mazowiecki zdjął z nas wszelkie obowiązki delegowania naszych zasobów na rzecz pacjentów z COVID-19, w tym momencie zaczęliśmy stopniowo powracać do normalnego funkcjonowania w normalnym zakresie. Większość świadczeń w szpitalu to są świadczenia planowe jednak, stąd tych pacjentów trzeba przygotować, muszą przejść przez ścieżkę diagnostyczną, dlatego wróciliśmy do normalnego zakresu funkcjonowania w drugiej połowie roku. Natomiast w ubiegłym roku no, były trzy takie bardzo istotne wydarzenia, które rzutowały na ostateczny wynik finansowy. To jest to właśnie, o którym powiedziałem, czyli koniec pandemii, który dla szpitala formalnie zakończył się 31 marca. Natomiast trwał do końca pierwszego półrocza. Od drugiego półrocza zaczęliśmy normalnie funkcjonować. Co to oznacza? W pierwszym półroczu nasza działalność planowa, działalność dotycząca świadczeń, które nie są limitowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, była ograniczona. Stąd nie byliśmy w stanie zwyczajnie zarabiać pieniędzy, bo część szpitala była nastawiona tylko i wyłącznie na gotowość przyjęcia pacjentów z COVID-19. Drugi element, niezwykle ważny, tak naprawdę kluczowy. Zmiana sposobu finansowania lecznictwa, całego szpitalnictwa przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do tej pory wszelkiego rodzaju podwyżki wynagrodzeń były finansowane przez NFZ w postaci odrębnych źródeł, odrębnych takich mechanizmów finansujących szpitale. To była prawie 10% naszych przychodów. Od 1 lipca zostało to zamienione. NFZ stwierdził, że po prostu będzie płacił szpitalom za zrealizowane świadczenia. Tylko i wyłącznie. Co oczywiście z punktu widzenia menedżerskiego jest jak najbardziej zasadne. No tylko diabeł tkwi w tym szczególe, czyli wartości tych świadczeń, czy też wartości punktu przeliczeniowego, na podstawie którego przeliczane są potem wartości procedur, które są fakturowane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety czas pokazał, że cena za punkt zaproponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryła skutków finansowych wdrożonych podwyżek. Szpital na samym fakcie wdrożenia tych podwyżek stracił prawie 2 miliony złotych. To mamy policzone, bo zastanawialiśmy się nawet nad powództwem przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Niektóre szpitale się zdecydowały na taki ruch. Stąd odpowiedź na pani redaktor pytanie. Dlaczego inne szpitale mają ten problem? Od 1 lipca zmieniono system finansowania i zakres tego finansowania był nieadekwatny do sytuacji, do wdrożonych podwyżek, ustawowych podwyżek wynagrodzenia zawodów medycznych, a tym samym oczywiście skutkujących podwyższeniem pracowników w działalności podstawowej administracyjnej oraz to była ta druga kwestia. I trzecia kwestia dla nas, przynajmniej dla Ciechanowskiego Szpitala, kolejna kluczowa kwestia, która nie zależy od nas. Potencjał szpitala jest bardzo duży. To jest jedyny wielospecjalistyczny szpital na północnym Mazowszu. Realizujemy coraz więcej wysokospecjalistycznych świadczeń. To jest proces wynikający z i remontów, modernizacji, zakupu sprzętów, ale przede wszystkim z tego, że kadra medyczna chce się kształcić, chce się rozwijać. I nasi lekarze, i nasze pielęgniarki, i pozostałe zawody medyczne. Ludzie chcą się rozwijać, chcą realizować nowe procedury, potrzeby zdrowotne mieszkańców północnego Mazowsza, na które chcemy odpowiadać, są też ogromne.
No to w czym tkwi problem? Są
ludzie, świetnie przygotowani ludzie. Jest sprzęt. Zainwestowaliśmy prawie 100 milionów złotych, ponad 100 milionów złotych w infrastrukturę, w sprzęt, w modernizację oddziałów. Połowa szpitala została zmodernizowana w tym czasie. Ogromny wysiłek inwestycyjny. Potencjał jest ogromny, potrzeby zdrowotne są, szpital może leczyć pacjentów, ale nie ma na to finansowania. My w ubiegłym roku część świadczeń, mówimy o bardzo skomplikowanych sprawach, ja wiem doskonale, że po ukazaniu się, jeżeli państwo opublikujecie ten wywiad w mediach społecznościowych KRDP, to pojawi się fala, na pewno kilka komentarzy ludzi, którzy znają się świetnie na systemie zdrowia.
No, nie pierwsze, panie dyrektorze.
I stwierdzą jasno, że mają kapitalne pomysły na to i kto jest winny. Przyjmuję te uwagi od razu z góry z pokorą. Natomiast większość problemów naszego szpitala, oczywiście zdaję sobie sprawę, że mamy dużo do zrobienia u siebie wewnątrz, ale większość problemów naszego szpitala wynika z funkcjonowania w takim, a nie innym otoczeniu organizacyjno-prawno-finansowym, tak? A. Finansowanie. Dwa. Organizacja, system organizacji świadczeń w ogóle na północnym Mazowszu, jeśli chodzi o szpitalnictwo i to, że my mamy potencjał do wypracowywania, do przyjęcia pacjentów, do ich leczenia, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia musi nam za to zapłacić. My zakończyliśmy rok, już nie będę wnikał, jak wygląda, bo to jest skomplikowane, jak wygląda finansowanie i podział świadczeń na bezlimitowe, ryczałtowe, natomiast 40% świadczeń realizowanych jest w tak zwanym ryczałcie, w którym nie ma czegoś takiego jak nadwykonania. My przekroczyliśmy w ubiegłym roku o prawie 3 miliony złotych liczbę świadczeń. Te 3 miliony oczywiście nie zostało nam zapłacone. Robiliśmy to z nadzieją, że o tyle zostanie zwiększony nasz ryczałt na rok 2023. Pierwszy kwartał zakończyliśmy prawie 30% zwiększeniem świadczeń. O 1/3 praktycznie prawie świadczeń wykonaliśmy więcej w ryczałcie niż mamy to zaplanowane. Wykonaliśmy ponad 7 milionów złotych więcej w pierwszym kwartale niż Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby nam zapłacić, ale też z nadzieją, że może zostanie to rzeczywiście jakoś zauważone. W połowie maja dostaliśmy propozycję Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące nowej wartości w ogóle umów na rok 2023. Proszę zauważyć, że w połowie maja otrzymuje dyrektor szpitala informację, ile może zrealizować świadczeń w roku 2023. To połowa drugiego kwartału. To
ale taki... mam wrażenie, że panie dyrektorze, że przyjął pan dobrze tę propozycję, że coś może jednak być wyceniane inaczej.
Cieszę się, że Narodowy Fundusz Zdrowia zobaczył nasz potencjał. I rozmawiałem z dyrektorem Terkiem, dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, i pisaliśmy i wnioskowaliśmy i pokazywaliśmy, że potencjał naszego szpitala jest duży, o którym już wspominałem, z czego on wynika, że nasze możliwości leczenia pacjentów są ogromne, że potrzeby zdrowotne są ogromne, że w kolejkach do różnych i do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i do naszych oddziałów w tej chwili przebywa ponad 10 tysięcy pacjentów, oczekuje na jakiekolwiek świadczenie, tak? My możemy zdecydowanie zwiększyć pulę świadczeń, tylko potrzebujemy wsparcia finansowego. No niestety ktoś za to musi zwyczajnie zapłacić i być gotowy do zapłacenia. Po to potrzebujemy odpowiednich umów. To zostało jakoś tam zauważone, powiedzmy w 50% przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Cieszę się z tych 50%, bardzo dziękuję. Narodowy Fundusz Zdrowia, bardzo, bardzo dziękuję za to, że zobaczyliście to. Natomiast to jest tylko 50% naszych potrzeb, żeby wykorzystać cały potencjał, który tkwi w naszym szpitalu, tkwi, ale też kosztuje. Bo utrzymanie szpitala w pełnej gotowości 24 godziny na dobę to są ogromne pieniądze. Tylko pensje i w ogóle koszty pracy w ubiegłym roku to wyniosły prawie 180 milionów złotych.
No dysponuje pan takim budżetem, którym samorządy ogromne. Nawet nie
cieszymy
dysponują.
Cieszymy się, że w ubiegłym roku przekroczyliśmy kwotę przychodów, rekordową kwotę przychodów na poziomie 200 milionów. Tak? Wykonaliśmy samych przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia prawie 204 miliony złotych. To jest
przeciętny
istotne.
Samorząd nie ma tylu nawet pieniędzy.
Nie ma, też nie mają takich środków na inwestycje. My przede wszystkim bardzo dziękuję tutaj samorządowi województwa mazowieckiego za wspieranie, bo w tych ponad 100 milionach złotych inwestycji to głównie, wydanych na inwestycje, to głównie są środki samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera w inwestycjach, wspiera w normalnym działaniu, utrzymuje nam pewną kroplówkę, która pozwala nam na zwyczajnie funkcjonowanie, zastępuje w ten sposób trochę NFZ, w finansowaniu świadczeń. Potrzebujemy więc te trzy elementy. Zakończenie pandemii w ubiegłym roku, zmiana modelu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz niedostosowania finansowania do naszego potencjału spowodowało to, że mieliśmy spory problem finansowy. Wygląda to już lepiej w tym roku, natomiast niestety cały czas mamy jakieś nowe problemy, tak? Nowym problemem, który funkcjonuje w Polsce od 2-3 lat, to jest dramatyczny wzrost kosztów funkcjonowania. Dramatyczny.
Panie dyrektorze, ale mówiło się, że na COVID-zie placówki służby zdrowia mogły trochę zarobić. Udało się?
Mogły zarobić i rzeczywiście sama realizacja świadczeń covidowych, to ile nam Narodowy Fundusz Zdrowia płacił za pacjenta covidowego, to były świadczenia rentowne. To niestety po 31 marca się skończyło, bo znów wróciliśmy do leczenia choroby COVID-19, a przecież mamy tych pacjentów cały czas, oczywiście nie w takiej skali, ale teraz Narodowy Fundusz Zdrowia wrócił niestety do płacenia jak za normalne choroby zakaźne i płaci nam te 2000 zł za pobyty ponad dwutygodniowe pacjentów i specjalistyczne leczenie. Natomiast my byśmy na tym fajnie, jako szpital fajnie, wyszli, gdybyśmy przede wszystkim mieli szpital tymczasowy, który pozwoliłby realizować świadczenia covidowe obok i funkcjonować normalnie z pełnym swoim potencjałem realizując wszystkie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, które mamy zawarte. Wtedy rzeczywiście to, co byśmy zarobili na świadczeniach rentownych w ramach leczenia pacjentów z COVID-19, byłoby naszym czymś nad, co by nam pomogło. W sytuacji, w której musieliśmy ograniczyć potencjał szpitala, przeorganizowywać się cały czas, z dnia na dzień przebudowywać szpital, przygotowywać się, delegować personel z jednego oddziału do drugiego i tak przez 2 lata budować śluzy, przygotowywać w środku nagle szpitala oddział covidowy, wyłączać internę, wyłączać świadczenia planowe. No niestety nie zarobiliśmy i na pandemii. To był trudny czas dla nas. Jedyne co, to też ogromnym wysiłkiem personelu i niedogodnościami dla naszych pacjentów, ale udało się zrealizować 4 bardzo istotne dla nas inwestycje w latach 2020-2021. Jednak zrealizowaliśmy modernizację oddziału. Przebudowaliśmy cały pion opieki pediatrycznej, modernizując chirurgię dziecięcą i oddział dziecięcy. Przebudowaliśmy, zmodernizowaliśmy i nadaliśmy zupełnie nowy kształt świadczeniom neurologicznym realizowanym w naszym szpitalu. Chirurgia ogólna uzyskała też nowoczesną siedzibę. No i powstały też plany rozwojowe dla
szpitala. O tym za chwileczkę, panie dyrektorze, skoro tak twardo mówimy dzisiaj o pieniądzach, no to ja muszę zadać to pytanie. Ile wynosi dług szpitala w Ciechanowie?
Zobowiązania na koniec roku to jest 90 milionów złotych. W tym wymagalne ponad 10 milionów złotych.
Na budżet 320, tak? Z tego, co
pan
mówił.
Na budżet 260 milionów, tak? Mm-hmm. Kosztów, tak.
No i co dalej, panie dyrektorze? Jak to spiąć? Jak to spłacić?
Jak przeżyć?
Jak przeżyć, tak?
Jak przeżyć?
Czy zaciskanie pasa, wyłączanie światła za każdym pacjentem?
Ale to nie jest sposób. Sposobem jest jeden podstawowy sposób. Dać nam stworzyć przestrzeń finansową dla realizacji świadczeń. Szpital ma, powtórzę to jeszcze raz, potencjał, który nas bardzo dużo kosztuje, potencjał kadrowy. Mamy świetnych specjalistów, cały zespół pracujących ludzi w szpitalu. To są bardzo oddani i coraz bardziej fachowi ludzie, za co im bardzo, bardzo dziękuję, za ich postawę. Mamy potrzeby zdrowotne niezaspokojone, ogromne, tylko niech nam płatnik stworzy możliwość finansową do leczenia. W momencie jak tym samym, no bo istnieje jednak pewna różnica i to chyba każdy ze słuchaczy naszego wywiadu jest w stanie zrozumieć, że przy tym samym zasobie kadrowym pracujących osób w oddziale istotne jest, czy wyleczymy w tym samym czasie, nie wiem, 30 pacjentów, czy wyleczymy 50 pacjentów.
Bo zasoby są. Pan
bo zasoby
to podkreśla.
Są. I te zasoby trzeba sfinansować, a możemy je tylko sfinansować przez leczenie.
Panie dyrektorze, no to już chyba kwestia do rządzących bardziej tutaj niż...
No dlatego mówiłem o
nie
tym,
nie sądzę,
że...
żeby państwo dyrektorzy, bo tak jak powiedziała mi szpital Przasnyski, za chwilę pan dyrektor z Przasnysza też będzie nam mówił o tym. Szpital Mławski się skarżył na antenie radia, więc to chyba już potrzebne są rozwiązania systemowe.
Nie, to od lat mówimy o tym, że szpitalnictwo szczególnie, no, system ochrony zdrowia, ale głównie szpitalnictwo, bo prawie 50% środków NFZ-u jest jednak dedykowana na szpitalnictwo, na ten najdroższy element systemu ochrony zdrowia. Znów w Europie to jest ewenement na skalę europejską. Nigdzie w Europie tyle nie wydaje się na leczenie szpitalne. Przede wszystkim ambulatoryjna opieka specjalistyczna, profilaktyka wszelakich chorób. To są główne, podstawowa opieka zdrowotna. To są główne elementy systemu ochrony zdrowia, które powinny być finansowane. Szpitalnictwo ma być tym ostatnim elementem. W Polsce cały czas od 30 lat pokutuje ten model systemu ochrony zdrowia, gdzie szpital zastępuje jeszcze podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czyli świadczenia, które są tam, w tamtych elementach są tańsze i skuteczniejsze, bo szybciej wdrażane, są realizowane no, siłą rzeczy, drożej w takiej jednostce potężnej, która musi utrzymać całą ciągłość działania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, no, jest zwyczajnie drożej, tak? Plus no, samo nieskoordynowanie systemu, tak? No, to, że no, jednak w promieniu kilku, tam 30 minut jazdy samochodem mamy 7 w sumie placówek medycznych, szpitali, które realizują podobne rzeczy w zakresie chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa. I każdy realizuje tego za mało w stosunku do zasobów, które posiada.
A więc będzie co robić. Panie dyrektorze, zanim powiemy o przebudowie pawilonu zakaźnego, bo to jest bardzo ważne wydarzenie,
jeśli chodzi o opiekę.
Tak, ale powiedzmy króciutko, które oddziały będą modernizowane, bo pan na Radzie Społecznej Szpitala również o tym mówił, że kolejne oddziały przejdą zmiany, modernizację. Może tak na szybciutko powiedzmy, co czeka pacjentów?
Szybciutko. Co czeka naszych pacjentów? Na pewno podjęliśmy już tak w naszym zarządzie szpitala decyzję o tym, że takiej skali inwestycji jednoczasowych jednak nie będziemy już prowadzić, jaką prowadziliśmy w okresie pandemii. To jest zbyt duże obciążenie dla personelu szpitala i dla pacjentów. Będziemy realizować trochę wolniej inwestycje. To, co przed nami. W pierwszej kolejności modernizacja od, powiedzmy, pionu matki i dziecka, czyli oddział położniczo-ginekologiczny i oddział neonatologiczny razem. Inwestycja, która ma wykonaną dokumentację techniczną, to prawie 20 milionów złotych. W tej chwili jest złożony wniosek do wojewody mazowieckiego. Oczekujemy na ocenę celowości inwestycji. Jeżeli będziemy mieć potwierdzone, że ta inwestycja jest celowa, to będziemy szukać środków. Oczywiście znów przede wszystkim będziemy szukać ich u marszałka województwa i w samorządzie województwa mazowieckiego. Chcielibyśmy tę inwestycję zaczynać pod koniec drugiego półrocza i zaplanować ją na blisko 2 lata. To będzie dość duża inwestycja. Następne oddziały to oddziały już po kolei, oddział wewnętrzny, oddział kardiologiczny. Będziemy realizować też taką myśl konsolidacji świadczeń zabiegowych w naszym szpitalu, tak żeby oddziały zabiegowe, które w naszym szpitalu były mniej więcej w jednej lokalizacji, były zlokalizowane na 6. i 5. piętrze. Już mamy tam laryngologię, ortopedię i chirurgię ogólną. Myślimy tutaj o przeniesieniu urologii i przeniesieniu okulistyki, która aktualnie jest na 6. piętrze, na parter, aby usprawnić i tak naprawdę popatrzeć na potrzeby pacjenta. Tu jest największy ruch pacjentów, jeśli chodzi o przeróżne świadczenia okulistyczne i zdecydowanie ich realizacja powinna być realizowana na parterze. To jeśli chodzi o, jak to zrealizujemy, praktycznie cały szpital zostanie zmodernizowany, wszystkie oddziały. No i zaczniemy modernizować od nowa.
Tak,
bo tutaj niestety to jest...
Pan dyrektor wymienia te oddziały, ale one jakiś czas temu były remontowane. Pamiętamy przecież ginekologia, otwarcie po remoncie, pamiętam ten moment.
Ale w tej chwili to są
to
nowe
tak jak
zupełnie...
Z drogami, tak?
Są nowe potrzeby, są nowe potrzeby.
Natychmiast występują potrzeby.
No, praktycznie co te 5-7 lat szpital powinien przechodzić stałą, tak naprawdę powinniśmy stale prowadzić proces modernizacji. My jesteśmy na to nastawieni, że po prostu prowadzimy stale proces modernizacji, doposażania w sprzęt. No, ważnymi elementami naszej pracy i naszych oczekiwań co do przyszłości szpitala jest wniosek, który złożyliśmy do Ministerstwa Zdrowia na 15 milionów na przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chcemy w ramach tego projektu realizowanego przez ministra zdrowia zakupić od nowa cały sprzęt, którego wymaga szpitalny oddział ratunkowy, no i przebudować przestrzeń, powiększyć przestrzeń oczekiwania pacjenta na świadczenia, żeby poprawić komfort tego oczekiwania. Ten SOR po prostu, mimo że jest największym SOR-em na północnym Mazowszu i przyjmuje codziennie około 120 pacjentów na dobę, no to ta przestrzeń nie jest najlepiej rozwiązana. Stąd potrzeba zmian w trosce o komfort naszych pacjentów.
Panie dyrektorze, czy wisienką na torcie będzie blok zakaźny?
No myślę, że to jest bardzo ciekawa inwestycja. Przede wszystkim ma ten jeden ciekawy, innowacyjny element, który wynika z doświadczeń z pandemii, czyli samorząd województwa zdecydował się zainwestować środki w przestrzeń wolną, taką, która może być wykorzystywana tylko w wyniku potrzeb, zwiększonych potrzeb łóżkowych, tak? W sytuacji kolejnej pandemii, czy też innych zjawisk negatywnych, które się mogą pojawić.
Co nie jest wykluczone.
Co nie jest, no w zasadzie nie tyle, że nie jest wykluczone, co musimy sobie otwarcie powiedzieć, to jest pytanie kiedy. Pytanie kiedy po tej pandemii COVID znów będziemy musieli zmagać się znów z jakimś zdarzeniem, które będzie w jednej chwili wymagało zwiększenia bazy łóżkowej. Stąd decyzja marszałka województwa i samorządu województwa, radnych sejmiku i zarządu województwa o tym, żeby stworzyć wolną przestrzeń 20 łóżek w oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Na drugim piętrze to będzie wolna przestrzeń przygotowana w każdej chwili do wykorzystania w sytuacji zwiększonych potrzeb zdrowotnych. Na pierwszym piętrze będzie normalnie funkcjonował oddział zakaźny w nowych, no, adekwatnych do potrzeb tego oddziału warunkach. No i cały parter zostanie zajęty przez oddział psychiatryczny stacjonarny z myślą taką, że uda nam się zakontraktować w roku 2024 z Narodowym Funduszem Zdrowia nowy model świadczenia usług, świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dla dorosłych.
No bo potrzeby są ogromne w tym
potrzeby
zakresie.
Więc liczymy na to, że po prostu powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmie swoim działaniem powiat żuromiński, mławski i oczywiście ciechanowski. A tutaj będziemy współpracować z naszymi partnerami z Żuromina i z Mławy, no ale centrum tego CZP, Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie właśnie w nowej siedzibie, którą pod tym kątem planujemy.
Panie dyrektorze, ale te miejsca, które będą oczekiwały na ewentualnie jakąś nową chorobę, no to będzie taki ewenement tu na Mazowszu, bo będą zakaźne choroby takie rzadko spotykane, leczone z tego, co słyszymy.
To znaczy, no, oprócz tej przestrzeni wolnej, która po prostu będzie czekać na, jak się pojawi potrzeba, no to będziemy ją uruchamiać. No to budujemy również przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym dwa tak zwane boksy melcerowskie, które pozwolą na leczenie szczególnie zjadliwych chorób zakaźnych. Tam obowiązuje też, tak jest stworzona architektura tych boksów, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i pełną izolację chorych, którzy chorują na niezwykle rzadkie, niezwykle groźne choroby zakaźne, typu na przykład gorączka krwotoczna. I taką możliwość stwarzamy również w Ciechanowie, aby leczyć takich pacjentów, aby ich izolować tutaj i objąć opieką przez nasz zespół oddziału obserwacyjno-zakaźnego. To też bardzo ciekawa rzecz, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia.
COVID pokazał, jak się może szybko choroba przenosić, a więc...
No tak, tak. I dlatego pomysł...
To zagrożenie ciągle jest.
Dlatego przygotowujemy nasz szpital do lepszej odpowiedzi, już bardziej skoordynowanej, bardziej przemyślanej niż to, co się działo w roku marcu 2020, kiedy tak naprawdę nikt nie wiedział, jak się zorganizować i to wszystko działo się tak ad hoc, ale myślę, że przeszliśmy. Ja jestem bardzo dumny z tego, że miałem okazję zarządzać bardzo sprawną kadrą, odpowiedzialną kadrą lekarzy, pielęgniarek, całego personelu szpitala właśnie w okresie pandemii, bo naprawdę zdali egzamin bardzo trudny, bo trzeba pamiętać o tym, że do momentu szczepień, czyli prawie przez cały rok, ci ludzie codziennie narażali swoje życie, swoje i swoich rodzin.
Trudniejszego egzaminu żadni naukowcy by nie przewidzieli.
Tak.
Panie dyrektorze, czy pawilon po oddziale psychiatrycznym może zostać sprzedany, może zmniejszyć ten dług szpitala? Co zamierzacie zrobić z tym budynkiem?
Nie chcielibyśmy zmniejszać naszego potencjału szpitala. Jak powiedziałem już wielokrotnie, potrzeby zdrowotne naszego północnego Mazowsza i całej populacji, prawie 500 000 mieszkańców północnego Mazowsza, są ogromne. Myślę, że w samym Ciechanowie brakuje chociażby miejsc, w którym będziemy prowadzić, mogłaby być prowadzona opieka długoterminowa. Więc myślimy jednak o utworzeniu zakładu opiekuńczo-leczniczego, który byłby istotnym elementem dla Ciechanowa, jeśli chodzi o właśnie długoterminową opiekę osób, które jej wymagają. Fakt, że na północnym Mazowszu, jeśli w ogóle generalnie w Polsce mamy problem, potężny problem z opieką długoterminową, bo tych łóżek jest i miejsc dla pobytu tych chorych jest naprawdę bardzo, bardzo mało. I ten ciężar opieki ponad siły jest dedykowany na rodziny, a to jest ciężar nie do udźwignięcia w wielu przypadkach, więc ale też z rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia wiemy doskonale, że to jest zauważone i też słyszeliśmy takie zapowiedzi, że rzeczywiście opieka długoterminowa będzie miała priorytet, jeśli chodzi o funkcjonowanie i tworzenie nowych miejsc. I tutaj liczymy na to, że w te potrzeby i ten trend się wpiszemy z naszymi możliwościami. I tak myślimy właśnie o Grędzicach, czyli właśnie obiektach po dawnym oddziale psychiatrycznym, żeby utworzyć tam normalny zakład opiekuńczo-leczniczy, również kilka miejsc dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej oraz zakład opiekuńczo-leczniczy, kilkanaście miejsc dla pacjentów psychiatrycznych. Także chcielibyśmy, jeżeli już, to utworzyć taki specjalistyczny zakład opiekuńczo-leczniczy i w tym kierunku będziemy podążać. Oczywiście będzie to wymagać znów środków zewnętrznych na inwestycje, których będziemy szukać w samorządzie województwa.
Ale one nie wpływają na dług, z tego co słyszeliśmy, inwestycje.
Nie. No oczywiście one budują nasz potencjał. No, jeszcze nie tak dawno odpis amortyzacyjny to było 4% kosztów szpitala. W tej chwili odpis amortyzacyjny to jest prawie 6%. 15 milionów złotych samego odpisu amortyzacyjnego, ale to pokazuje skalę inwestycji wykonanych w ostatnich latach.
Panie dyrektorze, tak może już króciutko, bo czas się kończy. Czy w ogóle z jakimś optymizmem pan myśli o przyszłości? No pewnie ciężko być dyrektorem, prawda, w takich czasach, kiedy ciągle dług.
Ja zdecydowanie nie narzekam i to oczywiście na pewno nie jest łatwa funkcja, to jest, ale nie mogę powiedzieć, że jest ciężko, bo to wskazywało na to, że jakoś narzekam. Patrzę z optymizmem, bo patrzę na, powtórzę może 10. raz podczas naszej rozmowy, to, że nasz Ciechanowski Szpital ma ogromny potencjał. Przede wszystkim kadrowy, bo mamy świetnych lekarzy, świetne pielęgniarki. Ja już wiem, że za chwileczkę znów, jak to powiem, to pojawią się negatywne komentarze, ale my też rozmawialiśmy podczas Rady Społecznej o skargach i mówiliśmy o tym, jak reagujemy na skargi, jak staramy się analizować i jak staramy się poprawić przede wszystkim komunikację pacjentów, naszego personelu z pacjentami, z rodzinami, ale wracając do tego optymistycznego nastawienia, bo jestem optymistycznie nastawiony, bo wiem, że ten szpital jest niezwykle potrzebny na północnym Mazowszu. Ma świetną kadrę, jest świetnie doposażony, ma organ tworzący, czyli samorząd województwa mazowieckiego, który za nami stoi, który nas finansuje. No i są ogromne potrzeby zdrowotne, które możemy realizować. Tylko, drogi płatniku, dajcie nam pieniądze, a będziemy... I to nie dajcie nam za nic. My chcemy po prostu, żebyście zapłacili nam za naszą pracę.
No oczywiście, tylko że tak jak już powiedziałam, panie dyrektorze, to chyba trzeba rozwiązań systemowych, a więc tutaj do naszych parlamentarzystów musimy się skierować z apelem.
Są już niedługo wybory, także mogą się wykazać.
Pan Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.